Tak wiele tandety. Piszu, dlaczego tak mało dba o stronę edukacyjną narodu? Dlaczego zsyła najlepsze programy patriotyczne na zsyłkę po północy? Zapytajmy, jak to jest, że w telewizji publicznej dokonuje się takich dziwnych działań, jak to, że sondaż zakupiony przez telewizję, sondaż przedwyborczy, kiedy okazał się niewygodny dla SLD, nie został puszczony przed wyborami. Przecież ten sondaż wiele kosztował. To o tym akurat pisała Rzeczpospolita. To nie ma problemu Radia Maryja. Jest problem telewizji publicznej, którą trzeba jak najszybciej uzdrowić. I ja osobiście apelowałbym o dokonanie, o przygotowanie szerokiego raportu na temat telewizji publicznej, jej dotychczasowych programów, na temat niszczenia audycji patriotycznych, katolickich. Ileż tam programów padło? Przypominam sobie Lewiatan, przypominam sobie problemy z rewizją nadzwyczajną, problemy z prawą dla reportera. Pamiętam, jak padł Refleks, pamiętam, jak usunięto Sejrowskiego, pamiętam, jak blokowano tak ważne filmy, jak film o Herbercie i to, jak długi czas ten film był pułkownikiem, jak blokowano film Czerniakowski, Humer i inni o stalinistach, o rozliczeniu ze stalinowcami. Dziesiątki filmów. W tym roku, o ile wiem, zostały usunięte kolejne programy. Fronda, znakomity program Szczepana Żaryna w TV Polonia o historii, gdzie prezentowano historyków różnych opcji. Nie podobało się to, jak widać, panom z telewizji, bo chcą tylko jedną, jedyną słuszną opcję postkomunistyczną widzieć na każdym kroku. Padł program Katolicki Czasy. Trzeba rozliczyć telewizję publiczną z tego, co robi i z tego, czego nie robi dla podniesienia edukacji narodu, dla wychowania w wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. I z tego, co robi złego, dla niszczenia tych wartości, dla ich wyszydzania i poniewierania. Czas najwyższy. Ja bym apelował do słuchaczy, aby przysyłali na moje nazwisko do redakcji Niedziel lub do naszego dziennika informacje, także i z przeszłości, wycinki na temat poszczególnych przypadków przekłamań telewizji, pomijania spraw ogromnie ważnych, czy też zniekształcania prawdy. Czas najwyższy opublikować osobny raport, może nawet książkę o przekłamaniach telewizji publicznej. I ja apeluję do słuchaczy, musimy w tej sprawie być naprawdę stanowczy i konsekwentni. W Pradze walczono wprost wielkimi manifestacjami o prawdę w telewizji publicznej. Na Węgrzech szereg lat temu doszło do manifestacji 30 tysięcy osób przed gmachem telewizji protestującym przeciw komunistycznym, postkomunistycznym kłamstwom. 30 tysięcy osób na małe Węgry 10-milionowe, to jak na Polskę byłoby to ponad 100 tysięcy. Przypomnę, że Polacy w Toronto manifestowali z 5 lat temu przed gmachem antypolskiej gazety Toronto Star. 3 tysiące Polaków. Dlaczego dotąd nie było żadnej manifestacji na większą skalę przed kłamliwymi mediami, przed Gazetą Wyborczą, przed Rzeczpospolitą, przed Wprost, przed telewizją publiczną czy TVN-em. Myślę, że to, co się teraz stało, ta nagonka może stać się autentycznym bodźcem do przyjrzenia się wszystkim manipulacjom telewizji pseudopublicznej, fałszywie zwącej się publiczną.
No i właśnie, panie profesorze, tak jeszcze mówię, to żywo reagujemy, ale trzeba popatrzeć, jakże wielkie są siły, które nie boją się użyć przeróżnych środków, nawet tych już nie chcę powracać, prawda, ale żeby...
No wielkie siły, jakich nie rozliczono, jak była polityka grubej kreski.
No oczywiście, wracamy ciągle do...
Tyle lat polityki grubej kreski i oni tak sobie rośli w siłę, potężnieli zgodnie z kasłami Gierka. Każdy rok przynosił im odzyskiwanie utraconych sił i umacnianie się. Dzięki naszej niestety polskiej pobłażliwości, przebaczania dla zdrajców, bo to też jest jedną ze spraw jest szczerszy.
Oczywiście. Zresztą ja to nie chcę tak z rękawa wyczerpywać, bo akurat nie mam przy sobie tych danych, ale myślę, że po północy ojciec Jacek, jak będzie, to on też to poda. Są to oficjalne dane, ile zarabiają konkretni dyrektorzy, prezesi w telewizji. To są niebotyczne sumy, oczywiście, tak dla normalnego człowieka, który żyje w świecie.
Ja dusz, ale może warto zaapelować, dobrze, że są wiadome, co w centralnej telewizji. Warto się przyjrzeć, co w terenowych telewizjach. Naprawdę nadszedł czas, ojcze, chyba się zgodzimy, żeby zabrać się za raport, tylko nie tam 5-50-stronicowy, za obszerny raport na temat telewizji, która publicznej, także tych i centralnej, i terenowych telewizji, i tego, jak niekompetentni ludzie dochodzą tam do władzy, albo ludzie awansujący wyłącznie dzięki swoim ideologiczno-politycznym przynależnościom. Tak jak Robert Kwiatkowski, prezes obecnej telewizji publicznej, syn, były szef kampanii wyborczej pana Kwaśniewskiego w 1995 roku, no rzeczywiście szczególne powody do tego, żeby został prezesem telewizji, która powinna być obiektywna, telewizji publicznej. Przypomnę, syn pułkownika Stanisława Kwiatkowskiego, który tyle lat manipulował badaniami opinii publicznej w czasach Jaruzelskiego, tylko zdaje się, że za bardzo fatalnie manipulował, bo nawet przepowiedział zwycięstwo komunistom w wyborach 4 czerwca 89, a skończyło się to fiaskiem.
Tak. I zapraszamy gorąco naszych słuchaczy do rozmów, bo oczywiście tak, to jest zawsze bardzo ciekawe, kiedy mamy głosy od państwa. Numery dla Polski Północnej 655-2355, dla Polski Południowej 655-2356, dla zagranicy 655-2366. Oczekujemy, trwają rozmowy niedokończone, minął miesiąc, sprawy społeczno-gospodarcze naszego narodu. Omawia pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Proszę bardzo.
Żeby jednak słuchacze unikali zabierania głosu w ten sposób, jak niestety pierwsza słuchaczka, myślę, że to był wyjątkowy przypadek, występująca z obroną masonerii, jako rzekomej, rzekomo niesprzecznej z Kościołem, słuchaczka, która nie wiedziała choćby o takiej rzeczy, jak prześladowaniu niesamowicie okrutnym, bezwzględnym Kościoła katolickiego w Meksyku przez rządzących wtedy masonów na czele z ówczesnym prezydentem i o tym, że to wywołało bunt słynny Cristeiros, czyli bojowników Chrystusa Króla, że wojnie domowej w obronie rozstrzeliwanych księży, w obronie zamykanych kościołów, zamykanych przez masonerię meksykańską, padło 100 tysięcy ludzi. Tacy to są
przyjaciele kościoła. Pani do mnie wiedziała, tylko to był taki telefon tak zwany, jakby to się nazywa, dyżurny, prawda?
Tak, i ta pani przedstawiała się jako katoliczka, gdyby nie wiedziała, że kongregacja do spraw wiary w 1974 roku kolejny raz potwierdziła bardzo negatywną ocenę masonerii wszystkich rytów i odmian.
Tak jest. I oczekujemy na telefony, już dzwonią, ale jeszcze chwilę muzycznej przerwy. Piękna pieśń, wołanie narodu polskiego. Myślę, że posłuchamy.
Tak długo znosiliśmy obcy kraj i cienie. Wciąż nam wyznaczano, kto ma być i jaki. I czyją mamy szanować i uprawiać ziemię. Niech ten koszmar się skończy, wołamy do siebie. Boże ukochany, Panie tak łaskawy, my Polacy zawsze chcemy być u siebie. I bym prosił o najwyższy swojej naszej sprawy.
I odbieramy już pierwszy telefon, 10 minut po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Rafał Broda z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca i pana profesora. Wyrażę mu wdzięczność za niezmordowany wysiłek, który naprawdę czyni i który jest tak widoczny w każdym numerze dziennika. Niesamowita praca. Ale ja, tak mi się udało dodzwonić jako pierwszemu w tej części audycji, bo jestem zdumiony, że nie porozumiewaliśmy się w ogóle z panem profesorem w czasie tego ostatniego gorącego okresu, a myślenie jest dokładnie takie samo. Ja też uważam, zresztą tutaj w większym gronie uważamy, że to wydarzenie naprawdę daje wyjątkową okazję do odwrócenia tego zamierzonego zła w dobro. I myśmy jako Klub Myśl dla Polski byśmy wydali takie oświadczenie, które mam nadzieję będzie wydrukowane w naszym dzienniku już od paru dni. Ja tu tylko mały fragment przeczytam, bo właśnie zwracamy dokładnie uwagę na to, na co pan profesor, sugerował, że tutaj naprawdę w tej chwili potrzeba zdecydowanych działań. I tutaj w tym końcowym fragmencie piszemy tak, że sytuacja w dzisiejszej polskiej telewizji publicznej najdobitniej ilustruje stan przemian w Polsce po 89 roku, które były przeprowadzone w myśl zasady. Trzeba bardzo wiele zmienić, aby niczego nie zmieniać. Wystarczy spojrzeć na aktualny skład kadrowy TVP, na twarze dawnych propagandystów, którzy masowo wrócili na szklany ekran, na coraz częstsze pojawianie się prominentów dawnego systemu. Wracają też kompromitujące metody, a ostatnia prowokacja jest jak gdyby klamrą spinającą obraz. Niczego w Polsce nie zmienimy, dopóki naród nie odzyska właścicielskiej kontroli nad telewizją publiczną. Drożność komunikacji społecznej jest podstawowym wymogiem demokracji. Dlatego wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich polityków, posłów i senatorów, niezależnie od ich przynależności politycznej i organizacyjnej. Wydarzenia ostatnich dni kończą okres złudzeń, że można ewolucyjnie naprawić sytuację w telewizji publicznej. Nadszedł czas na rozpoczęcie prawdziwie rewolucyjnych zmian w jej funkcjonowaniu. Należy trwale odsunąć od wpływu na telewizję wszystkich odpowiedzialnych za dzisiejszy stan spraw, wszystkich, którzy obiektywizm informacji, pluralizm poglądów i rzetelność dziennikarską obrócili w prawdziwą karykaturę. Publiczną telewizję należy gruntownie zreformować, wprowadzając mechanizmy, które zapewnią rzeczywisty wpływ abonentów na jej funkcjonowanie. Dzisiaj jest to najważniejsze wyzwanie. Podjęcie tego wyzwania jest obowiązkiem każdego Polaka, a zwłaszcza parlamentarzystów, którzy składali ślubowanie służby narodowi polskiemu. Nie wiąże się ono z żadnymi szczególnymi kosztami, a może znacząco poprawić atmosferę społeczną. Nadszedł czas, by naprawić najważniejszą dziedzinę dla wprowadzenia prawdziwej demokracji w Polsce. Dzisiaj już nie wolno z tym dłużej zwlekać. Przepraszam, że pozwoliłem sobie na odczytanie tego tekstu, no ale po prostu czytałem dlatego, żeby pokazać, że jak bardzo myślenie jest zbieżne. Ja mam nadzieję, że również będzie zbieżne z myśleniem parlamentarzystów. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję panie profesorze. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo panu profesorowi Rafałowi Brodzie za to oświadczenie i za to wystąpienie. No widzę, że nawet do tego stopnia jesteśmy zgodni, że nawet niektóre sformułowania są podobne, bo mówi się w tym oświadczeniu Klubu Myśli dla Polski o tych dziennikarzach, którzy są karykaturami dziennikarstwa. Ja właśnie stwierdziłem na przykładzie pani Olejnik, że to, co ona robiła, to jest po prostu karykaturą, kompromitacją dziennikarstwa. Ja tylko to mnie zachęca, panie profesorze, do tego, żebyśmy podjęli może wspólnie i pana klub, i inne środowiska w Polsce pracę nad takim sfinalizowaniem takiego większego, pogłębionego raportu na temat patologii telewizji publicznej, na temat dróg jej uzdrowienia, żebyśmy mogli zapewnić życie w prawdziwie demokratycznym świecie. Zamiast tego zalewu fałszu, pluralizmu fałszu, żebyśmy mieli wreszcie pluralizm różnych poszukiwań, ale w imię dobra Polski i autentyczną prawdę w telewizji publicznej.
Drodzy Państwo, odbieramy kolejny telefon, który do nas dzwoni. Słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo. Tak, jest Pan na antenie, słuchamy. A niestety Pan się jakoś wystraszył. No cóż, tak też bywa. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus?
Na wieki wieku, mamy można głośniej troszeczkę, bo bardzo...
Ja dzwonię w sprawie tego wspaniałego programu.
Skąd Pani dzwoni?
Ja dzwonię z Ameryki, ja mieszkam pomiędzy San Francisco a Monterey. Jak zwykle Radio Maryja jest dla mnie uniwersytetem, chociaż nie było mi dane, nie byłam studentką, jestem po prostu gospodynią domową, ale bardzo mnie to interesuje. Chciałam się odnieść do dwóch kwestii. Po pierwsze, podziękować bardzo serdecznie panu profesorowi za jego wspaniałą mowę, za jego wysiłek. Chciałam się odnieść do kwestii tej pani, która dzwoniła chyba z Kanady przedtem i mówiła o tej młodzieży, która mówi pięknym francuskim językiem w sprawie Unii, połączenia Polski z Unią Europejską. Chodzi mi o to, że ta młodzież niestety nie wie, dlaczego ona jest w Kanadzie. Komu zawdzięcza to, że jej rodzice musieli wyjechać do Kanady i ona o Polsce za wiele nie wie. I po prostu ona nie rozumie, co to znaczy Unia Europejska. Mnie się tak wydaje, bo jest takie polskie przysłowie, powiedziały, ja spółki, że najgorsze są spółki. No, to po pierwsze. I nikt tej młodzieży nie wyjaśnił, dlaczego ona i jej rodzice są w Kanadzie. Dlaczego ja jestem w Ameryce, to wiadomo dlaczego. Dlatego, że nasze dzieci musiały wyjechać z Polski. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia pana posła, zapomniałam jego nazwisko, który mówi, że polskość to jest nic.
Donald Tusk.
To jest nienormalność. Szkoda, że Donald Tusk nie miał tyle kontaktów z Polakami, którzy mieszkają od szeregu lat w Ameryce. I co znaczy dla nich polskość? Co znaczy dla nich Polska? Mimo, że mieszkają tutaj po 40 lat. Ja mam taki kontakt i ja to odbieram. Co to znaczy być Polakiem? Chyba on tego nie rozumie. I tu w tym miejscu bardzo mnie zabolało serce, bo niedawno znalazłam się w polskim kościele na wspaniałym obiedzie z Polakami, którzy mieszkają tutaj kupę lat albo są urodzeni. I była taka rozmowa. Siedział dziadek, jego syn i jego wnuczek. I ten dziadek też nie mówi po polsku i mówi do mnie, że on jest 50% Polakiem, a jego wnuczek to już nie. I ten wnuczek 4-5-letni odezwał się i powiedział, ja też jestem 50% Polakiem. No, ludzie się roześmieli, niektórzy zapłakali. Co znaczy być Polakiem, ponieważ on ciągle jest Polakiem, mimo że mieszka tutaj. Także te sprawy tych naszych posłów, którzy tak się odnoszą do polskości, bolą 4-krotnie, 5-krotnie. W związku z tym bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękujemy wam bardzo za to wszystko, co robicie dla Radia Maryja. A przeżywamy ogromnie to wszystko, co się dzieje, ale po prostu jest tylko jedna prośba. Nie jątrzyć, prosić Boga o lepszy rozum dla tych ludzi, którzy występują przeciwko radiu, bo ci ludzie prawdopodobnie nie znali, co to znaczy walka z Kościołem w okresie komunizmu. Nie wiedzą, co to jest Katyń, nie wiedzą, co to było żołnierz polski w czasie wojny, nie wiedzą, co to było AK. Ja doskonale wiem. Ja to rozumiem i dlatego bardzo mnie boli. I myślę, że tutaj mnóstwo Polaków, którzy mieszkają za granicą, boli ich to, co się dzieje w tej chwili. Czyli to jest powtórka i jeszcze raz powtórka. Dziękuję bardzo, jeszcze raz serdecznie.
Dziękujemy. Możemy jeszcze nie poznać pani, bo tak uciekła nam na początku.
O, po prostu jestem Polką, okej? Okay? Może tak zostać.
Dobrze.
Dziękuję bardzo pani.
Tak, serdecznie dziękuję. Witam, dziękuję bardzo i słucham ciągle was.
Ja może tylko dodam, dziękuję bardzo za ten telefon. Chciałbym dodać, że część z tych ludzi prawdopodobnie jednak wiedziała, co to jest AK. Ja boję się, że część z tych ludzi nawet walczyła przeciwko Armii Krajowej, tak jak generał Jaruzelski, ulubieniec Michnika, właśnie tu mogę dodać, że teraz ukazały się dwa teksty ogromnie ciekawe, dwa odcinki, prawdziwe oblicze generała w najwyższym czasie, żeby powiedzieć o innej tematyce, i tam między innymi pisze o tym, jak generał Jaruzelski w młodości jako oficer walczył przeciwko niepodległościowemu podziemiu po wojnie, przeróżne inne jego zasługi. Otóż na przykład, że inwazję na Czechosłowację w 1968 roku Jaruzelski uważał za wojskowy i polityczny sukces. Doświadczenie wykazało, że pomoc ta była konieczna i przyszła w porę. W grudniu 70 roku to właśnie Jaruzelski i szef MSW Kiszczak zgodnie z wytycznymi kierownictwa partyjno-rządowego ustalali warunki użycia broni przeciw robotnikom. Bez ich wiedzy i zgody nic w tej kwestii nie mogło się stać. No i oczywiście ta wojna przeciwko narodowi potem w 81 roku, i wtedy znów część z tych ludzi walczyła. Część z tych, którzy dzisiaj kłamią, walczyła przeciwko narodowi. Ale jeszcze jedno, ponieważ pani powiedziała, przypomniała tą uwagę Donalda Tuska. On niestety jest nie tylko posłem. Człowiek, który głosił, że polskość to nienormalność, jest wicemarszałkiem polskiego Sejmu. To co szuka w tym Sejmie?
Tak, dziękuję bardzo panie profesorze. 20 minut po 22 rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Kolejny telefon słuchamy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie poszedł, jest to z Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Bochum z Niemiec.
Tamten.
I tak przysłuchując się właśnie przez ten cały tydzień tym wszystkim rozmowom i tym, co się w ogóle wokół Radia Maria dzieje, doszedłem do wniosku, że po prostu ci możni tego świata są po prostu Polakom, a szczególnie tym, którzy kochają wolność i nie chcą się poddać temu uciskowi i temu zalewowi kłamstwa, chcą po prostu zamknąć usta. A ja myślę, że tu głównie chodzi o to, żeby was wyeliminować w tej drodze do tej Unii Europejskiej, bo batalia głównie idzie o to, że chcą pozyskać Polaków do Unii, bo jak już powiedziałem, że w tej Unii nie ma nic dobrego, ogłupiają naszą w Polsce młodzież, po prostu młodzież nie zna realii, jakie w Europie Zachodniej panują, że młodzi tutaj też mają wielkie problemy z nauką, że jak nie znajdą sobie warsztatu, który im zaproponuje naukę, to po prostu zostaną na lodzie, są bez zawodu. Jedynie co tam, jak ktoś się dostanie do gimnazjum, no się wyuczy, no to jeszcze ma szansę pójść na wyższe studia. A tu coraz mniej jest pracy, coraz więcej bezrobotnych, fabryki wywozi się do bardzo tanich krajów, tam szczególnie na Azję, a Polskę po prostu potrzebują jako jedna z najtańszych sił roboczych Europie, a także po prostu jako przyszłościowy rynek zbytu. Bo wiadomo, że dzięki temu, że polskie władze otworzyły się tak mocno na tą Unię Europejską, zaczęły przystosowywać różne przepisy, to właśnie w Niemczech, jak tu szacują instytuty w tej dziedzinie, że około 800 tysięcy do miliona ma z tego tytułu obywateli niemieckich ma zapewnioną pracę, a w Polsce przynajmniej milion jest bez pracy. I tak jak mówię wam, że batalia idzie o to, żeby po prostu tą Polskę na siłę wciągnąć do tej Unii Europejskiej. I to jest waszym zadaniem, żebyście tak jak do tej pory głosiliście prawdę, a oni tej prawdy się naprawdę boją. I żeby po prostu Polacy nie zostali oszukani, to waszym zadaniem jest dalej głosić tą prawdę. Ja myślę, że jeszcze będzie to skuteczniejsze w głoszeniu tej prawdy, tak jak już od ponad roku czasu zawsze apelowałem o to, żeby powołać przy Radiu Maryja tą niezależną telewizję. Choćby była jedna godzina albo dwie godziny dziennie tego programu, to Polacy się dowiedzą, co się właściwie dzieje w Polsce, jaka to rzeczywiście jest prawda. A oni tego najbardziej się boją. I nie wchodzić w żadne układy tam z telewizją publiczną, tylko spuśćcie wreszcie tą niezależną telewizję. A słuchajcie, bo Polacy na świecie, jak i w Polsce, jeszcze się złożą i kupią wam kamery różne magnetowite i te studio wyposażą. Tak szybko, że ani nawet tego się nie spodziewacie, bo już mówiłem o tym ojcu Rydzykowi, już nie raz. Jeszcze
tak, panie Michale, oby się słowo stało ciałem, prawda?
Tak, tak.
A myśmy to dostrzegli i tego dożyli. Dziękujemy bardzo panu za słowo.
Z Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Aleluja i do przodu.
Bardzo się cieszę z tego tak optymistycznego i zachęcającego głosu i rzeczywiście chciałoby się ogromnie, żeby doszło do takiej maksymalnej współpracy z Polonią po to, aby głos wolnej Polski, prawdziwy głos wolnej Polski, tak jak rozumiewa dziś Radia Maryja, był widoczny także w telewizji Maryja, oby taka powstała. Wracając do tego, co nas słuchacz mówi o tej zaostrzającej się batalii, coś mi przypomina to dawną stalinowską tezę, to co się tu u nas robi o zaostrzeniu się walki klasowej wraz z rozwojem socjalizmu. Im bliżej do referendum w sprawie Unii Europejskiej, tym bardziej zaostrza się kampania, brutalizacja walki przeciwko ludziom realistycznie patrzącym na to, co nam grozi po przyjęciu do Unii Europejskiej na takich warunkach. Mnożą się wyzwiska. Właśnie czytam w jakimś piśmie postkomunistycznych o milionach bigotów, które słuchają Radia Maryja. Ostatnio we Wprost 10 dni temu zaatakowano profesora Kurowskiego, profesora Bendera i mnie jako faszystów. No będzie to, skończy się to w sądzie. Ale mówię, to jest dowód, jak wygrywa batalia wyzwisk.
Drodzy Państwo, mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria Zawsze Dziewica. Słucham audycji, panie profesorze, i melduje się, bo mnie wywołujecie. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Bardzo gorąco pozdrawiam pana profesora, ojca Janusza. Tak po kolei, bo najpierw gościa, gość w domu, tak. W domu.
Może dowiemy się o wianie intelektualnym z Ameryki Południowej.
Proszę?
Dowiemy się o wianie intelektualnym, które ojciec dyrektor przywiózł z Ameryki Południowej.
Panie profesorze, nie, to o tym nie będziemy mówić. To jest doświadczenie wspaniałe, a to już jest inny temat. I jedno bym powiedział, kształtować, jeszcze raz kształtować ludzi, intelekty, sumienia. I Polacy są bardzo potrzebni. Powiedziałem tylko tyle, nie mamy pieniędzy może, nie mamy jakichś, nie możemy może zaimponować jakimś bogactwem, czy błyskotkami materialnymi, ale możemy zaimponować i to jest potrzebne. Może nie zaimponować, ale dać ducha, wielkiego ducha i to bym, takie mam doświadczenie też ze spotkaniem z Polakami i nie tylko z Polakami. Potrzeba jest na ducha, na ludzi, na świadków Ewangelii Chrystusa, ludzi światłych, bardzo mądrych, no wielkie osobowości. I to Polska może dać, to jest coś najcenniejszego. Tego nie ma w żadnym banku, tego nie ma w żadnej fabryce, tego nikt jakoś tego nie da się zorganizować. Tu trzeba wychować samego siebie, to tyle. Ale ja odpowiadam może temu panu, który jest, nie wiem, jest pan Michał chyba, tak?
Tak, tak.
Otóż pierwsze, myślę, że słuchacze Radia Maryja widzą, za co nas atakują. Przecież to są wydumane problemy. Dzisiaj przed chwilą miałem telefon od kogoś z mojej rodziny, i dziecko tam w tej rodzinie jest teraz prześladowane w szkole za to. Pytają mi się, wujku, co zrobić, bo idzie do szkoły i dzieci wyśmiewają go, ty jest taki biedny, a twój wujek ma helikopter. I gdzieś na wiosce potrafią taką atmosferę stworzyć i to jest takie szczucie wszystkich, którzy gdzieś tam z tym człowiekiem mają powiązanie, takie poddanie się temu, właśnie temu mechanizmowi, które lansuje telewizja publiczna. Zresztą co do telewizji publicznej, to ja ich oskarżam jeszcze więcej, taki jak i pana Kwiatkowskiego bardzo świadomie pana Kwiatkowskiego i tych dziennikarzy, którzy akurat produkują się, czy to będzie pan Moracki, czy ktoś inny, oni powodują to, powodują najgorsze rzeczy. Nie dziwmy się, jeżeli będą morderstwa. Nie dziwmy się. To, co poddają, zresztą nasz wynik, to napisał, już o tym mówiłem. Ci ludzie to robią i oni wiedzą, co oni robią.
To są siewcy
nienawiści. Oni wiedzą, oni dobrze wiedzą, co robią. Także cóż, z naszej strony, pracować. Pracować nad umysłami, nad sercami, nie dziwić się, nie narzekać, bo nie ma po co. Tylko taka rzeczywistość jest, zobaczyć, i tę rzeczywistość trzeba powoli, no po prostu siedź dobro, mądrość i tak dalej. Bo to są rezultaty. To jest tragiczne, że telewizja publiczna w ogóle, ale to świadczy o nas również, o społeczeństwie polskim, że my sobie na to pozwalamy. To tak mówili, że można komuś pluć w twarz, a on mówi, że deszcz pada. Prawda? My sobie na to pozwolić nie możemy, żeby powiedzieć, że to deszcz pada. I za pieniądze czyjeś. Dajesz na to, to się masz upomnieć, że musisz mieć programy przyzwoite i masz prawo do tego, żeby to był środek społecznego komunikowania, a nie żeby, ja nie będę też mówił, jakie pieniądze i na co oni wydają. Na przykład mają złote karty kredytowe. Czy pan wiedział o tym? Dyrektorze. A więc mogą brać, ile chcą. Już pensji. A to już inny temat. Tak. Natomiast telewizja. Oczywiście, że powinna być. Powinna być, ale zobaczcie, oni najchętniej by nas zatłukli za to radio. Jeżeli tu się angażuje prezydent Rzeczpospolitej, premier rządu w Rzeczpospolitej, prawda? I angażują ministra spraw sprawiedliwości jakieś, angażuje dyrektor w Ministerstwie Finansów, prawda? Czy ja nie wiem, jak...
Wiceminister Finansów.
Tak, wiceminister do spraw finansów, tak? Później prokurator krajowy angażuje się. Proszę Państwa, no to przecież to jest przecież na głowie postawione. A przy tym biją ludzi gdzieś w Ożarowie i nic. I wolno. A więc to są ludzie dobici, znaczy ci, którzy no może by najchętniej z wszystkich pobili. Niszczyli. Proszę bardzo, co się dzieje? To jest odwracanie uwagi od całej sytuacji, to jest odwracanie uwagi od ustaw, które pozwalają sprzedawać polską ziemię. I tak dalej. Teraz, ponieważ pan mówi o Ameryce Łacińskiej, to już w Ameryce Łacińskiej mówili mi teraz na tych spotkaniach z Polakami, i to tak działacze, ci prezesi tych stowarzyszeń, organizacji polonijnych, jak i ludzie na spotkaniach mówili, że nam nie możemy paszportu dostać. Nie możemy paszportu dostać. Moja rodzina nie może paszportu dostać, bo urodził się w Rosji. Tam uciekał stamtąd i nie ma metryki żadnej. Oni żądają metryki. Ale Izraelici, nawet nie Polacy, wystarczy, że mają potwierdzenie z gminy żydowskiej, że on jest Polakiem. Takie zaświadczenie z gminy i on dostaje natychmiast paszport do Polski. I planuje się 500 tysięcy, oni to jest polityka światowa, 500 tysięcy ma przyjechać do Polski, nie tylko po to, żeby jeszcze zabrać, co się da, ale w ten sposób przez Polskę wejść do Unii Europejskiej, bo to jest interes. I tak dalej. I to w tym pomaga kto? Kto pomaga w tym? Czy... nie zajmują się tymi nieprawidłowościami, tylko zająć się Radio Maryja, przy tym rzucić ludziom jakiś temat, zająć ich tym, a nie tymi jeszcze sprawami właściwymi. To jest następna sprawa. Co jeszcze? Będzie telewizja, może być, wszystko może być. Potrzebne są pozwolenia. My wierzymy, że ludzie by nam pomogli. Ja tylko dziękuję Panu Bogu za tą niesamowitą solidarność. I teraz przy tej okazji i panu profesorowi, na ręce pana profesora, ale wszystkim serdeczne dzięki za tą niezwykłą solidarność i naszemu zgromadzeniu Ojców Redemptorystów. To jest naprawdę znak, piękny znak. Prowincjał, cały zarząd, ojciec generał, Amerykanin. A w sprawach polskich, też naszych, zgromadzenia, współbrata. On mi kiedyś powiedział, dziękuję kiedyś ojcu naszemu Tobinowi, generałowi za życzliwość i tak dalej, i za to, za tę solidarność, a on mówi mi po polsku, ten Amerykanin, bo my jesteśmy współbracia. Tak mu ciężko wymówić, ale jakie to piękne, prawda? Ta solidarność i solidarność słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj ja bardzo dziękuję za taką, no nie byłem zaskoczony, za niesamowite, tak jakieś, wychodzę na lotnisku, lecieliśmy, zresztą spóźnieni, bo samolot się spóźnił z Buenos Aires, tak, wyjechał zbyt późno i co? A tu innym samolotem, a tu pełno ludzi z kwiatami, zaczynają śpiewać, życzenia składają, pokazują miłość, solidarność i wszystkim wam, siostry i bracia, z całego serca dziękuję. Dziękuję za to zrozumienie, że tu chodzi o Kościół, tu chodzi o Polskę i my możemy dać wiele, o wiele więcej niż pieniądze, o wiele więcej nawet niż technologię. Dajmy też technologię, dajmy myśl najlepszą, ale możemy dać szlachetnego ducha światu i świat na to czeka. Tego doświadczam na co dzień, zawsze jak jestem poza Polską. To, co robią Polacy, to, co robi Polonia, jest to piękne. Piękne. Ktoś powiedział mi, ktoś powiedział teraz na tym spotkaniu, Punta del Este, mówi na tych roboczych dniach, w walnym zgromadzeniu, mówi, ja już trzecie czy czwarte pokolenie urodzone tam. Mówi, ja wiem, dlaczego jest Polakiem, wiedziałem, dlaczego jestem Polakiem, ale teraz wiem, dlaczego mam być dumny, że jestem Polakiem? Po tylu pokoleniach, a teraz wiem, dlaczego mam być dumny, że jestem Polakiem. A więc jeszcze następny etap. Proszę was, tyle dobra i to dobro powstaje. Tylko wiedzcie, kochani, że jeżeli będziemy cokolwiek robić następnego, to nie będą nas za to głaskać. Przecież za to nam te wszystkie sprawy, które obiecują i przyrzekają i to są szykany. To są szykany, bo chcą nas zlikwidować. Nie łudźmy się. Denerwuje ich Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i dziękuję rodzicom, studentom, rodzicom, znajomym wszystkim za solidarność, za rozumienie sprawy, bo to jest w dalszym ciągu bitwa o Kościół, o te wartości chrześcijańskie, wszystkie Ewangelie. To jest w dalszym ciągu. Zawsze tak było. Zawsze tak było od Chrystusa. I Chrystus mówił, będą was nienawidzić. Nienawidzieć dla imienia mego. Ale nie możemy nienawidzieć. I potrzeba tylko dalej tworzyć. I mamy tego, to, że jesteśmy bici, to jest dobry znak. Byłoby źle, gdybyśmy bici za to, że źle robimy. To jest to już, to trzeba się poprawić. Ale za to, że robimy dobro, jesteśmy bici, to jest bardzo dobry znak. Pamiętam, jak my zaatakowali wtedy do prokuratury. O co? Ojciec Jan Król powiedział mi wtedy. Nie wiem, czy już pracował w radiu, czy jeszcze nie, ale coś, może już, tak. W każdym razie mówi, ho, mówi, jak za to, że zagłoszenie przykazania nie zabijaj, jak się jest bitym, to dobrze, mówi. Boże, przecież to chluba dla katolika i dla księdza. I bardzo, jak popatrzyłem na niego, mówię, rzeczywiście, nawet sobie nie uświadamiałem, że to jest oczywiste dla mnie, jak to tam, a tak, no a tu proszę. Także bądźmy dumni z tego, że jesteśmy bici, to jest dobry znak i tak dalej. I dziękuję jeszcze raz za tę solidarność, panie Michale i wszyscy. Wszystko możemy zrobić, ale najpierw trzeba wybudować człowieka i kształtujmy wszędzie ludzi. Każdy z nas to może zrobić wokoło. Uczyć myślenia, dyskutować, ale zawsze przykładem jest odnośnikiem, jest Chrystus. Co On nam mówi? Nauka Kościoła. Kościół przekazuje nam naukę Chrystusa. To przecież na tej nauce wszystko jest zbudowane. Kochani, jeszcze na koniec. W Ameryce to było dla mnie wzruszające. Z misjonarz, taki już to mówiłem, z Argentyny, czy z Urugwaju, już nie pamiętam, byliśmy tak wszędzie w krótkim czasie. I co? I człowiek, gdy mu podałem rękę, miał bardzo spracowaną rękę. Tak ciemne włosy, taki Argentyńczyk już. I mówi, czy może mówić po hiszpańsku, bo on po polsku mówił i ciężko mu było, ale po polsku powiedział tak, słuchajcie, nawet gdybym nie umiał powiedzieć jednego słowa po polsku, to któreś pokolenie też Polaków tam urodzony, to mówi, to gdybym nic nie powiedział, to gdybyście mogli usłyszeć, to byście usłyszeli, jak bije moje serce. Jak bije moje serce kochające Polskę. To jest duch. On nigdy w Polsce nie był. I to jest właśnie to. Zobaczcie, można tylko tego ducha kształtować i to będzie wszystko i wszystko możemy zrobić. I jeszcze jedno. Bardzo dziękuję za tą solidarność do dzisiaj i proszę, brońcie Radia Maryja. Brońcie każdego kapłana. Brońcie każdego dobra. My musimy wszyscy stanąć, być solidarni. Bo dzisiaj wybijają tego, zobaczcie, to już jest mechanizm. Dzisiaj wybijają tego, a jutro tamtego. Każdego dobra. I my sobie, za przeproszeniem, powiedzieliby chłopaki, uczniowie, to by powiedzieli, nie strzelajmy sobie goli do własnej bramek. A można by jeszcze to powiedzieć inaczej. Nie wolno, żebyśmy siebie nawzajem niszczyli tutaj. Trzeba tworzyć dobro. I właśnie katolicy, Polacy, otwarci również na innych. Tak. Może chciałem jeszcze może więcej, jaśniej powiedzieć, ale mądremu dość, resztę można się domyślić. Teraz na przykład może taki przykład Polonia Intercio Milenio. Kupiliśmy, znaleźliśmy pieniądze ludzi, którzy dadzą pieniądze. Zgromadzenie jest międzynarodowe. W 77 krajach. A więc to nie tak sobie. I znalezione pieniądze. I kupiliśmy teren pod budowę Polonia, Centrum Polonia Interse Milenio i chcemy to robić. O tym będziemy jeszcze mówić. O co tu chodzi. Z historii Polski nie wolno zapomnieć. Trzeba, żeby ją przekazać innym. I kształtować. I właśnie temu będzie służyło też to centrum. Szczególnie. No i co? I kochani, nawet gdyby Polski nie było, gdyby już ta Unia tak rządziła, że szkoda gadać, następny Związek Radziecki, to takie centrum, niech ono mówi samo za siebie i do wszystkich następnych pokoleń. Ale kiedyś, gdy występowaliśmy o ziemię, nie żeby za darmo chcieli, tylko na jakichś warunkach i tak dalej, jak się dowiedzieli ci przeciwnicy polskości i ducha katolickiego, to obgadali i powiedzieli, puścili w mediach, że ktoś chce, mówiąc te słowa, wydrzeć coś za wartości 15 milionów dolarów. To jest nieprawda, bo najpierw nie kosztuje to tyle, to wyssane z palca, tego nikt nie weźmie, to nie weźmie nikt tego za darmo nawet, tak? Bo to jest taka ziemia, tam po Rosjanach, nie wiadomo co w tej ziemi jeszcze jest, tak? Ale najpierw to takie rzucenie, żeby przeciwko, co katolickie, a później co zrobili, a później jak żeśmy, a nikt nie mówił, że za darmo coś, tylko było pytanie o takie możliwości w mieście. A jak żeśmy kupili teraz, to rozgadują nawet taksówkarzy, jeżdżą, są tacy też, którzy pracowali gdzie indziej, przedtem może gdzieś ormowcy czy jak, no to Kościół wszystko wykupuje. Jeszcze nic nie wykupił, wszystkiego nie wykupił i to dla was. Dla waszych dzieci, dla waszych rodzin. Dla Polski. Dla Polski. No. Dla Kościoła. I powinniśmy to właśnie robić. Tak. Dziękuję jeszcze raz za solidarność. Alleluja i do przodu. Panie Michale, nie tylko telewizję. Jak trzeba, to uczmy się od Maksymiliana Kolbe. Trzeba iść dalej, ale o publiczne media trzeba walczyć, bo to są nasze. I nie oddawać tak tego wszystkiego. I wchodzić w nie. I kształtować. Niech będą dziennikarze. I wchodzą w to i przemieniają ten świat. To jest jeszcze jedna rola dziennikarzy. Kościół uczy wchodzić we wszystkie media. To mówi Ojciec Święty. Dokument Etatis Nowe chociażby. Czy inny dokument. Wchodzić we wszystkie media. Katolicy mają, a niezależnie od tego tworzyć własne. Bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzić. I jeszcze co? Jeszcze w swoich mediach dawać miejsce tym, którzy nie mają nigdzie miejsca, nie mogą nic powiedzieć. Pozwolić im mówić. I to jest właśnie ewangeliczne. To jest bardzo bliskie naszemu sercu, myślę, jeżeli mamy Ducha Bożego. Dzięki Bogiem.
Tak, słucham ojcze, halo? Bardzo prosimy panie profesorze, bo widzę, że mamy połączenie chyba. Proszę bardzo.
Tak,
tak, słuchamy panie profesorze.
Nawiązując do tego, co mówił ojciec dyrektor o kupieniu gruntów pod Polonia Intercją Milenio, można się tylko cieszyć, że poszerza się ilość dobra wokół nas. No ja dzisiaj miałem zajęcia od 10, wiele godzin zajęć właśnie na Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej i kolejny raz z zadowoleniem obserwowałem, jak duże jest zainteresowanie studentów tymi rzeczami rozbijającymi dotychczasowe stereotypy nauki poprawnej i politycznie. Mówię między innymi o sporach wokół roli intelektualistów w historii, o sporach wokół rewolucji francuskiej i tak dalej. Czyli to jest ważne, że jest tak wielka ilość studentów. O ile wiem, co najmniej dwa razy większa w tym roku niż w zeszłym roku na wyższej. I tak to poszerza się ilość dobra. Druga sprawa, o której wspomniał ojciec dyrektor w sprawie przemieszczenia do Polski no sporej rzeszy Żydów. Otóż pewien publicysta, niegdyś redaktor naczelny Katolickiego Ładu, Manciej Łętowski, wystąpił kilka lat temu z niezwykle niefortunnym, moim zdaniem, pomysłem zagospodarowania mienia pożydowskiego w Polsce przez wprowadzenie dużej rzeszy Żydów z Rosji. No pomysł znany, przerabiany już z fatalnymi skutkami dla Polski, ten przyjazd Litwaków niezrośniętych z polską kulturą i historią. Dodam, że już jak czytałem w Polityce, dzieli się skórę na polskim niedźwiedziu. Już są spory między Żydami, niektórymi Żydami z Polski, a Żydami ze Stanów Zjednoczonych, tak dalej, co do podziału mienia w Polsce. Im więcej się go uzyska dla Żydów jako mienia pożydowskiego. Teraz to, co ojciec dyrektor mówił o tych siewcach nienawiści, którzy ciągle próbują grozić, straszyć, którzy by najchętniej zatłukli. No sam należę do tych, którzy od czasu do czasu dostają przeróżne telefony z pogróżkami, typu tam podpalimy was, no by płacimy, jest taki Konrad z Głogowa, na przykład, mogę tu go wymienić, niech ma tą satysfakcję, które SMS-ami pisze, no co, już obili Żydzi, czy jakieś tego typu, albo no to przyszła pora na ojca dyrektora właśnie kilka dni temu. No jest to, są takie żałosne postacie, które nie mogą niczym innym żyć, niż tylko oczekiwaniami, pogróżek, straszeniem. Nie wykryto morderców, nieznanych sprawców, płacimy za tą grubą kreskę, bo i płacimy za to, że jest tyle podpalań kościołów, że były seria napadów między innymi na księży w Sandomierskich. Ale ci wszyscy próbujący używać pogróżek, niech pamiętają, że ich czas też nadejdzie, czas odpowiedzenia przed społeczeństwem, przed narodem i że te pogróżki nie skończą się bezkarnie. Polacy się uczą. Ja mam nadzieję, że raz wreszcie, że następnym razem już nie będzie polityki grubej kreski. Za te zmarnowane 12 lat po 89 roku, za to, że nie wykorzystano takiej szansy przyspieszenia dla Polski, że narzucano fatalny, niszczący plan dla polskiej gospodarki, za los Stoczni Gdańskiej, za los Stoczni Szczecińskiej, za los Ożarowa, za los polskiego górnictwa, za los polskich rolników. Za to wszystko nie będzie grubej kreski. Za złodziejską prywatyzację, za usprawiedliwianie tej złodziejskiej prywatyzacji przez różnych polityków. Myślę, że społeczeństwo będzie pamiętać.
Dziękuję bardzo panie profesorze za komentarz. Mamy telefon, słuchamy Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi ksiądz Mirosław z Zakopanego. Jestem ogromnie wdzięczny panu profesorowi za ten dzisiejszy wieczór. Jest to wielka lekcja dla naszego narodu i wielka lekcja dla Polaków, którzy jeszcze myślą po polsku, bo to jest problem. Bogu dziękuję za to, że udało mi się w międzyczasie odnaleźć bardzo znany artykuł pana profesora Gabriela Turowskiego z Krakowa zatytułowany Globalizm, klucz do XXI wieku. Ja pozwolę sobie w formie dopowiedzenia tylko przeczytać dwa maleńkie fragmenty, bardzo ważne w tym, o czym pan profesor mówi. Pan profesor Gabriel Turowski pisał wielokrotnie raz na temat struktur zorganizowanego zła, również w naszej ojczyźnie. I to jest właśnie ten temat. I pisał między innymi w tym artykule Globalizm, klucz do XXI wieku w ten sposób. Ze struktur zorganizowanego zła wynika, że jest ona lucyferyczną w całej konsekwencji tego faktu. Naczelnym zadaniem jest niszczenie religii, moralności oraz narodów ze swoimi przyzwyczajeniami i tradycją. Do najbardziej zagrożonych należy przede wszystkim cywilizacja łacińska. U progu XXI wieku w świetle odczytywanych nakazów centrali zła antykościoła globalizm wszystkiego, ale nie dla wszystkich, ma stać się kluczem do nowej epoki wolnej od wszystkiego, co wiąże się z Bogiem chrześcijan. I w końcowym fragmencie przytacza pan profesor Gabriel znaną wypowiedź obecnego Ojca Świętego, pochodzącą z 76 roku, kiedy jeszcze jako ówczesny kardynał Karol Wojtyła był w Stanach Zjednoczonych w Ameryce i mówił, są to zaprawdę prorocze słowa dotyczące tego tematu i tego, co się dzieje. Mówił wówczas Ojciec Święty jako kardynał krakowski. Stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, prawdą a antyprawdą, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany Bożej Opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie jest na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. W minionym tygodniu powiedział mi jeden z młodych górali, który słucha Radia Maryja, myślę, że dzisiejszego wieczoru też słucha. Proszę księdza, jest to ostatni bastion wolności w Polsce. Jeżeli kiedykolwiek, nie daj Bóg, nie można byłoby usłyszeć głosu Radia Maryja, to znaczy wolność w Polsce się kończy. I o nic innego nie idzie, jak właśnie powiedział przed chwileczką ojciec dyrektor i wszyscy ci, którzy wiedzą, to jest naprawdę bój o Polskę. Trzeba wiedzieć, że wszyscy płacą tę samą cenę. Ja pozwolę sobie na krótką tylko informację taką, jaką cenę płacimy tu w Zakopanem. Po wizycie Ojca Świętego 97 roku zachodu złożone przez górali Ojcu Świętemu. Po dzień dzisiejszy trudno się tutaj pozbierać. I wszyscy, którzy w podobny sposób płacą podobną cenę. I dlatego musimy być solidarni wobec tego, co się dzieje. Tylko wypada życzyć panu profesorowi siły i mocy, którą dzisiaj przekazuje wszystkim tym, którzy słuchają. Za kilka już jest taki niedługi czas, już się rozpoczyna czas Adwentu, żeby on przyniósł światło nadziei ku lepszej przyszłości w Polsce. Szczęść Boże, panie profesorze.
Ogromnie dziękuję księdzu za te wyrazy solidarności. Solidarności, o którą tak apelował do nas wszystkich przed chwilą ojciec dyrektor. Myślę, że najważniejszą sprawą jest to, żeby wbrew małym ludkom, którzy sieją nienawiść, którzy sieją oszczerstwa i pomówienia, my budujmy, twórzmy, piszmy, aleluja i do przodu. I to znaczy, trzeba być stanowczym i konsekwentnym. Angielski filozof XVIII-wieczny Edmund Burke powiedział, dla triumfu zła wystarczy, aby dobrzy ludzie nic nie robili. I właśnie dlatego musimy robić, musimy siać. Brońmy Radio Maryja, tego wielkiego bastionu prawdy, jak to wspomniał właśnie mój przedmówca, ksiądz Zakopanego. Ale nie tylko brońmy, wspierajmy i wzmacniajmy go, ale zróbmy więcej. Zgodnie z tym, co powiedział profesor Broda, trzeba podjąć szturm na barykady kłamstwa w telewizji publicznej. Musi się skończyć z tym publicznym kłamstwem. To musi być telewizja narodowa. Nie możemy pozwolić na to, aby dłużej w Republice, w Rzeczpospolitej demokratycznej, w Rzeczpospolitej suwerennej były takie wielkie enklawy kłamstwa.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon odbieramy. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwała Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ryszard Bender. Witam ojca Janusza i prelegenta, profesora Roberta Nowaka. Chcę podnieść tutaj tę sprawę, którą prelegent już przytacza, ale i uszczegółowić. Mianowicie, nic dziwnego, że te zarzuty kierowane są przez wyspecjalizowanego człowieka w atakach na Kościół. Przecież te sprawy podatkowe podniósł nie kto inny, tylko wiceminister finansów Wiesław Ciesielski, który sam się specjalizuje w pismach, które uwłaczają stale Kościołowi. Fakty i mity wnie Jerzego Urbana i ten człowiek został wystawiony chyba za zgodą rządu, za zgodą ministra, za zgodą w najwyższych władz państwowych do tego ataku perfidnego na Radio Maria. Więc to jest rzecz wręcz aż no, oburzająca, że takie indywiduum, bo tak to trzeba powiedzieć, tutaj do takiej niecnej sprawy uruchomiono. I pamiętajmy, drodzy słuchacze, że w tym szaleństwie jest metoda. Człowiek, który w publicystyce swojej bez skrupułów atakował Kościół, atakuje tutaj tylko, że jeszcze taka perfidia, że ten człowiek powinien wiedzieć jako wiceminister finansów o tym, że tak, podatki trzeba płacić, jeśli te podatki są należne. Natomiast nie można żądać od kogoś, kogo podatki nie dotyczą, nie obejmują, mianowicie od instytucji, która na mocy ustawy sejmowej o stosunku państwa do Kościoła jest zwolniona od podatków. Właśnie dodatkowo jeszcze z tej przyczyny, że jest z tym społecznym, prawda, nadawcą. Ale ustawa w 55 artykule, właśnie ustawa o stosunku państwa do Kościoła mówi, że instytucje prowadzące działalność niegospodarczą. Przecież Radio Maria nie jest niegospodarczą instytucją, nie jest instytucją gospodarczą. Są od tego podatku zwolnione. Jak żądać od kogoś, żeby wbrew temu, co ustawa postanawia, był, prawda, jakimś rozrzutnym wręcz, no to byłoby ze szkodą dla radia, że zamiast rozwijać radio, by się i te środki, jakie ono skromne posiada, by się jeszcze ograniczało. Także tutaj jest cała właśnie perfidia. Natomiast dalej w odniesieniu do innych kwestii, to chcę poruszyć sprawę, w którąśmy podnieśli w tym apelu naszym SOS dla Radia Maria, w który sygnowaliśmy wspólnie z panią poseł Sobecką i panem senatorem Janem Szafrańcem, że rzeczywiście to jest coś prawie podobnego. Tak jak kiedyś Radio Wolna Europa była wolnym głosem i tam wpakowano człowieka, który przeciwko temu wolnemu radiu, radiu, które było, że tak powiem, odzwierciedleniem dążeń narodu, wprowadzono takiego zdrajcę, który się nazywał Andrzej Czechowicz i on przeciw temu wolnemu radiu występował. Dzisiaj mamy jedyne wolne radio, Radio Maria. I teraz w jakiś sposób zinstrumentalizowano tego, trzeba powiedzieć, biednego zakonnika, współbrata zakonnego, redemptorystę, żeby szkalował to radio. I to jest nomen omen, wszystko z Niemiec, z Monachium. Także historia się powtarza, tylko szkoda, że tak przykro i w sposób tak grubymi nićmi przez różne czynniki, przez jakieś służby jawne czy niejawne jest to aranżowane. I jeszcze jeden moment, mianowicie chciałem jeszcze raz podkreślić to, cośmy w apelu SOS umieścili, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to podkreślam, drodzy słuchacze, jest władna z mocy prawa przywołać telewizję publiczną do porządku, przywołać właśnie tego wszechwładnego pana Kwiatkowskiego, syna tego propagandzisty kiedyś, który różne dane statystyczne jego tata podawał, już tata się w tym wyćwiczył, syn poszedł gorliwie w jego ślady i dzisiaj tą telewizją w taki sposób niegodziwy kieruje, że takie paszkwile na to jedyne wolne radio z tej telewizji wychodzą.
Tylko panie profesorze, popatrzmy jeden słowo na skład tej rady, kto tam by się mógł zdobyć na taki czyn, prawda?
No rzeczywiście, ale mi się wydaje, że tutaj jest ten moment, dlatego podałem wtedy adres, żeby jednak słać tam protesty na skwer kardynała Wyszyńskiego 9, żeby apelować. Pan przewodniczący Braun ma prawo, ma prawo, bo to zależy od przewodniczącego. Rada uchwala, ale przewodniczący decyduje przywołać do porządku, mówię, prawda? Nawet dotkliwie ukarać nadawcę. Niech się odważy.
Panie profesorze, jeszcze zanim pan profesor ma tutaj do powiedzenia, jeszcze takie pytanie o tą sławetną...
Zaraz, ja może najpierw powiem
tyle
pytanie. Profesorze Ryszardzie, gratuluję postawy w boju z Moniką Olejnik, najagresywniejszą lewaczką w dziennikarstwie telewizyjnym, w przeciwstawianiu się i łagodnie mówiąc lewym chwytom polemicznym.
Dziękuję Tobie, Robercie, za te słowa uznania. Utrzymywałem nawet w Warszawie od taksówkarza takie, prawda, wyrazy, jak to potrafiłem się i tej niewieście jakoś, powiedzmy, nie dać wykończyć, ale miałem przecież jeszcze osobę, tę rzeczniczkę prokuratury bardzo złotą.
No i Wenderlicha także.
I Wenderlicha.